Ojstvo naše, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Słuchajcie, więc tylko kilka zdań takiego przypomnienia. Ostatnio mówiliśmy sobie o tym wymiarze takim administracyjno-międzynarodowym działalności Salomona, który rozpoczął swoje działanie, czy w zasadzie swoje panowanie jako władca. I tutaj, ponieważ ostatnio nie było rzutnika, to chciałem pokazać te 12 okręgów administracyjnych. Zawsze jest tak, że jak państwo się podzieli na takie mniejsze jednostki administracyjne, to oczywiście dużo łatwiej jest nimi zarządzać. Prawda? Tu już widzimy, że tak naprawdę to państwo wychodzi już poza, tutaj mamy Jordan, więc już sporą część stanowi za Jordanem. I systematycznie będzie się rozwijało. Czasy Salomona są tak naprawdę czasy największego takiego rozwoju, też w takim sensie gospodarczym. Więc to jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o tą administrację. Natomiast coś, co jest dla nas dużo ważniejsze i tak naprawdę stanowi pewne wprowadzenie, ponieważ warunki ekonomiczne, które wtedy jakoś zaczęły funkcjonować, dały tak naprawdę taką materialną możliwość wybudowania świątyni jerozolimskiej. Bez możliwości sprowadzania surowców, bez odpowiedniej zasobności materialnej Izraela po prostu byłoby to niemożliwe. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, proszę zobaczyć, że tak naprawdę ta linia szlaków handlowych, ona tak naprawdę się krzyżowała. Jedna to była ta linia po Morzu Śródziemnym, więc zwróćmy uwagę, że oni tak naprawdę tutaj te wszystkie państwa, miasta budowali i o tym za chwilę sobie powiemy. Tutaj tylko chciałbym zwrócić uwagę, że nawet, prawda, tutaj daleka, powiedzmy tak, daleka Hiszpania, to były również miejsca, gdzie te narody docierały. Oczywiście to nie byli Izraelici, oni w zasadzie bali się podróżować drogą morską, dlatego że było takie przekonanie, że jeżeli ciało gdzieś zaginie w tych odmętach wody, no to później ciężko z pochówkiem. Natomiast były inne ludy, o których za chwilę sobie powiemy, które po prostu Salomon zawarł z nimi przymierze i wykorzystywał tą możliwość. Natomiast drugi szlak to jest tak naprawdę szlak lądowy. Tutaj jest zaznaczona w zasadzie ta jego taka główna część, która dotyczyła Izraela. Afryka, tak naprawdę Azja i później Europa, więc te trzy kontynenty tutaj tak naprawdę w tym miejscu się krzyżowały. Dzięki temu i drogą lądową, prawda, i drogą lądową, i drogą morską można było zdobywać wszelkie potrzebne surowce do budowy świątyni jerozolimskiej. I teraz słuchajcie, miasto, które jest absolutnie niezwykłe i niezwykły upór przy jego zdobywaniu, to jest Tyr. I tak naprawdę, kiedy Salomon zaczyna budować świątynię jerozolimską, to zawiera takie przymierze z królem Tyru i zaczyna z nim współpracować. I to było miasto fenickie, dziś to jest Sur w Libanie. Tak naprawdę miasto było w zasadzie wyspą. O tym za chwilę sobie powiemy. To było miasto wyspa. Osadnictwo jest tam około 1500 roku przed Chrystusem. I teraz słuchajcie, zobaczcie, jak ciekawa strategia. Miasto, to główne miasto, było położone na wyspie, natomiast tak zwane stare miasto, tutaj od lądu, prawda, to była tak naprawdę twierdza. Dlaczego? Dlatego, że oni sobie zdawali doskonale sprawę, że tak naprawdę jedyna możliwość zdobycia Tyru, prawda, no to była tutaj od od strony lądu. W zasadzie, jeżeli miasto było otoczone murami, ta niewielka wyspa, jeżeli była otoczona murami, to tak naprawdę tutaj było bardzo ciężko, ewentualnie tutaj od portu można było jakoś próbować się zdobywać drogą morską. Więc to jest dla nas istotne, więc tu mamy twierdzę, a tu mamy otoczone murem miasto. Natomiast było to miasto, które leżało na terenie Kanaanu. Z całą pewnością był to ośrodek politeizmu fenickiego. Tam generalnie najczęściej Fenicjanie czcili Baala i Malkarta. Natomiast co jest ciekawe, kiedy król Tyru idzie do Salomona, mówi: Twój Bóg jest wielki. Prawda? Czyli gdzieś tam już widać, że były jakieś oznaki wiary w nim, prawda? Albo chociaż szacunku do jedynego Boga. Oni, słuchajcie, tam produkowali coś absolutnie przecennego w czasach starożytnych, czyli purpurę. I to między innymi dawało im ogromne bogactwo. Oczywiście później tą purpurą tutaj na tych wszystkich terenach po obu stronach Morza Śródziemnego po prostu handlowali. Oni przede wszystkim słynęli z tego, że byli doskonałymi żeglarzami. Zobaczcie, byli i na Cyprze, w Afryce, Sycylii, Korsyce. Słupy Herkulesa to są oczywiście tutaj te przewężenie między Europą a Afryką. Gibraltar, no to jest oczywiście skała. Tutaj, jeżeli chodzi o tej afrykańskiej części, nie do końca wiemy, która skała, czy które wzniesienie stanowiło ten słup Herkulesa. Natomiast oni uważali, że tak naprawdę już w zasadzie za tym miejscem to już nic dalej nie ma. I istniało oczywiście zagrożenie, jeżeli ziemia jest płaska, po prostu z upadku w jakąś przepaść. A więc to był ich świat. Swoją drogą też jako ciekawostkę, bo to nam pokazuje, ale no oczywiście to nie ma co się dziwić, że mapy starożytne jeszcze do IV wieku, to świat to jest to, co Państwo widzą. Najczęściej jeszcze Afryka jest ucięta, bo tutaj pustynia to już w sumie nikogo nie interesowało i to było jeszcze bardziej tak spłaszczone. To jest taka mapa, gdzie te Włochy to w zasadzie idą tak niemalże tutaj do Izraela, bo są tak spłaszczone i to był tak naprawdę cały ówczesny świat. A więc zobaczmy, że tak naprawdę po tym wielkim jeziorze, jakim było Morze Śródziemne, Fenicjanie spokojnie się poruszali. Co było dla nich strategicznym miejscem i strategicznym takim miastem, które oni założyli? Oczywiście Kartagina. I z historii pamiętamy, że później Rzym z tą nieszczęsną Kartaginą miał wiele takich trudnych wojen, bo tak naprawdę z takiego miasta podrzędnego kolonii, to jakiegoś, zobaczcie, oddalonego Tyru, prawda? Ona po prostu później wyrosła na potężne miasto Afryki. Dalej. Słuchajcie, tak zbudowane miasto w zasadzie było nie do zdobycia. Asyryjczycy się poddali, Babilończycy oblegali aż 13 lat i nie byli w stanie sobie z tym miastem poradzić, prawda? Bo oni oczywiście tutaj łodziami mogli gdzieś udawać się nawet do innych państw po żywność, więc było to bardzo trudne, przegrali Babilończycy, chociaż tam później mieszkańcy Tyru trochę mi się poddali, ale miasto nie zostało zdobyte. Natomiast Aleksander Wielki z pewną swadą starożytnych, z zawziętością, co zrobił? Po prostu kazał tutaj nasypać ziemi i zrobił po prostu nasyp i po tym nasypie udano się, taki brud, prawda, po prostu zakopano tą tutaj część wody. Co ciekawe, tak naprawdę do naszych czasów, kiedy te mury różnego rodzaju i ziemie zaczęły tutaj osiadać po dwóch stronach tego brodu, no to tak naprawdę dzisiaj tutaj już mamy miasto, prawda? Więc to kiedyś mówiliśmy sobie o Masadzie, gdzie tą wielką taką rampę Rzymianie zbudowali. Tutaj mamy bitwę taką ala czy quasi morską na wyspie, gdzie po prostu Aleksander poświęcił 7 miesięcy, kazał po prostu nawieść tam fiachu ziemi i w ten sposób do miasta się wdarł. Więc Dawid wchodzi w pewien układ z mieszkańcami Tyru, dzięki temu będzie miał dostęp do takich cennych rzeczy, które są mu po prostu potrzebne do wybudowania świątyni. Tak jest. I teraz, jaki podaje powód Salomon, jeżeli chodzi o niewybudowanie świątyni w czasach Dawida? O tym sobie wspominaliśmy ostatnio, więc tylko krótko przypomnę. Dawid nie był w stanie tego zrobić z powodu wojen, z powodu niepokojów. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, tekst biblijny mówi o tym, że w czasach panowania Salomona, samo imię mówiliśmy sobie, oznacza pokój, Bóg dał pokój. Dawał w Biblii, to Bóg jest gwarantem pokoju i wtedy oczywiście pojawiają się pewne odpowiednie warunki, kiedy jest pokój, kiedy są czasy pewnego dobrobytu materialnego, to są też dobre czasy, żeby zacząć budować po prostu świątynię. A o tym już mówiliśmy, prawda? Czyli Bóg obdarza te czasy pokojem. I teraz zobaczcie, ciekawa rzecz. Salomon przesłał Hiramowi, czyli temu królowi Tyru, takie słowa. Teraz więc każ naścinać mi cedrów Libanu. To były potężne drzewa i oni je dostarczali do Salomona po prostu drogą morską. To drzewo jest wyborne, więc tymi stateczkami gdzieś tam do plaży, prawda, dopływały te cedry Libanu, no bo drogą lądową to oni jeszcze nie mieli takich możliwości. A moi słudzy niech będą razem z Twoimi sługami. Co tutaj mamy? Czasy Salomona to jest ten moment, kiedy on już podporządkowuje sobie inne miasta, nawet pogańskie, niekoniecznie orężem, ale właśnie pewnym poczuciem dobrobytu, pewnym poczuciem stabilności, prawda? Znowu, to jest coś, co my przerabiamy dzisiaj w Europie. Ludzie w sposób naturalny dążą do pewnego dobrobytu, do pewnej wolności, prawda? Czasami nawet mając świadomość, że nie jest to łatwe, prawda? I tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację. Zaczynają się ci ludzie gdzieś mieszać, prawda? On wysyła swoje sługi do pogańskiego miasta, natomiast zaczyna się również pewna współpraca, współdziałanie i w ten sposób on sobie będzie podporządkowywał te ludy. I zobaczcie dalej. Dam ci zapłatę dla twoich sług. Czyli wobec mnie, mówi Salomon, oni nie będą sługami, oni będą pracownikami, którzy dostaną godziwe wynagrodzenie. Jak tylko zażądasz, bo wiesz, że nie mam ludzi tak umiejących ciąć drzewa, jak Sydończycy. Czyli ci mieszkańcy Tyru, Sydon to było miasto obok, oni po prostu byli doskonałymi rzemieślnikami i to nie tylko chodziło o takie po prostu pocięcie, czy wycięcie drzew, później pocięcie tych drzew, ale również, jak sobie za chwilę zobaczymy, o pewne takie artystyczne wszelkie zdobienia, ponieważ miejsce święte świętych w tej świątyni Salomona było zdobione, świeczniki trzeba było wyrzeźbić, anioły do Arki Przymierza, prawda, jeżeli tam coś się stało, no to trzeba było poprawiać. Więc no, to byli pewnie rzemieślnicy, którzy się dokładnie na tym znali. Gdy Hiram usłyszał słowa Salomona, bardzo się ucieszył. Dlaczego się ucieszył? Ponieważ zaproponował Salomonowi taką sytuację, taki układ. Ty mi tutaj dostarczysz pożywienie, przede wszystkim zboża, tak? Bo oni tutaj, zobaczcie, przy tak małej wyspie i przy bardzo gęstym tutaj zaludnieniu nie byli w stanie uprawiać ziemi. Więc po prostu weszli w taki układ, że oni jako ludzie, którzy handlują przywiozą im drzewa, wytną drzewa, przywiozą im, a za to będą regularnie otrzymywali pożywienie. Więc znowu, bardzo korzystny układ dla obu stron, prawda? Więc to jest tak. Słuchajcie, jeszcze mamy tam ciekawą informację, o której warto byłoby wiedzieć i z której warto byłoby sobie zdawać sprawę. Król polecił im, aby kazali wyłamywać kamienie wielkie, wyborowe, czy takie no, wyborne i ciosane na założenie fundamentów budowli. Tamtych oczywiście to zdjęcie jest absolutnie poglądowe, chyba zresztą z Hiszpanii, więc to nie jest żadna z tamtych rejonów, chociaż to no, mniej więcej jak wyglądało, to w zasadzie nic się nie zmieniło. To były kamienie wapienne, które sprowadzano z gór. Zresztą no, tamte rejony są takie, że tego kamienia jest rzeczywiście dużo, bo pamiętamy, że ta pustynia, która tam jest, czy te wzgórza, które tam są, to o górach to nie można za bardzo mówić, tylko wzgórza, są po prostu kamienne. To jest pustynia kamienna, więc oni tam nie mieli większego problemu z budulcem. I teraz ciekawa rzecz. W pierwszym etapie wydobywano skały z tej skalnej ściały, lecz ich nie obrabiano, czyli wycinano po prostu wielkie bloki i później w drugim etapie ci mistrzowie z Fenicji nadawali im już kształt. Prawda? Więc to jest taka rzecz. Idźmy dalej. Mamy tu ciekawą informację chronologiczną, ponieważ tekst mówi o tym, że poświęcenie czy rozpoczęcie świątyni miało miejsce 480 lat po wyjściu Izraela z Egiptu. A mniej więcej przyjmuje się, przynajmniej w Polsce najczęściej ze względów wiadomych, że data rozpoczęcia budowy i poświęcenie świątyni miało miejsce w roku 966. Dla nas to jest ważna data, więc tak się przyjmuje 966, 960, niektórzy mówią, ale na Zachodzie też najczęściej jest przyjmowana ta data, więc trochę tak po drugiej stronie od dnia zero, prawda, od Bożego Narodzenia miało miejsce ta pierwsza inauguracja kultu, znaczy w ogóle inauguracja i poświęcenie świątyni, więc dla nas jest to łatwo zapamiętać. Jeżeli przyjmiemy, że 480 lat wcześniej Izraelici wyszli z Egiptu, no to możemy tutaj przyjąć, że tak około 1500 roku wyszli z Egiptu. Niektórzy mówią, że jest to cyfra symboliczna, czyli 40 to pełnia pokolenie razy 12 pokoleń. Więc tutaj nie ma takiej pewności. Natomiast też, co ciekawe, źródła fenickie, bo już powiedzieliśmy sobie, że była wtedy pewna współpraca, mówią o tym, że należy tutaj datować tę inaugurację budowy świątyni między 967 a 957. Tu oczywiście wiemy, że w tak odległych czasach ta precyzyjna datacja jest bardzo trudna, więc tak można tą 966 rok sobie zapamiętać. Natomiast, co jest jeszcze ciekawego? W tych tekstach Księgi Królewskiej jest bardzo dużo terminów fenickich. I to jest znowu sprawa oczywista, prawda? Jeżeli człowiek, który się nie zna, jest wykształconym teologiem, informatykiem, to jeżeli idzie do sklepu budowlanego, to musi dostosować swoje słownictwo do pewnej specyfiki przedmiotów, które tam się znajdują, tak? Do pewnego języka, którego się używa właśnie w architekturze, tak byśmy powiedzieli, czy w tych naukach związanych z budownictwem. I oni dokładnie tak samo. Oni byli pasterzami, prawda? O tym sobie mówiliśmy, uprawiali ziemię, no więc kiedy trafili na specjalistów od budowy, od takich rzeczy technicznych, no to w sposób naturalny zabierali te słówka, tak? to trochę tak jak u nas komputery i inne takie różne rzeczy, prawda? My to przejmujemy z tych krajów anglosaskich i uznajemy niemalże za swoje. Więc tutaj też było bardzo dużo tej terminologii fenickiej. Ona oczywiście była związana z budową, z wszelkiego rodzaju narzędziami do budowy, z wszelkimi rodzajami części świątyni, prawda? Więc no, oni tą nomenklaturę, to nazewnictwo po prostu przejęli. Kiedy zaczęto budowę, słuchajcie, to warto zwrócić uwagę na taką rzecz, że pierwsza część, obróbka kamienia, to było w kamieniołomie, tak byśmy powiedzieli. Natomiast już kiedy dostarczono kamień do świątyni na plac, nie czesano kamieni. To jest, słuchajcie, o tyle ciekawe, że teksty starożytne, starsze księgi Pisma Świętego mówią o tym, że ołtarz zawsze powinien być z nieodciosanych kamieni. Tak jeszcze było w czasach patriarchów. Dlatego, że oni po prostu tej techniki nie znali, tak? Więc ołtarze budowano z takich kamieni, które gdzieś tam po prostu znaleziono, układano i składano ofiarę. Tutaj następuje pewna liberalizacja tego prawa i ciosano kamienie w kamieniołomie i w pewnym sensie takie gotowe półprodukty dostarczano na plac budowy. To można byłoby po prostu porównać z naszymi cegłami, tak? One gdzieś są wyrabiane i później na plac budowy są dowożone. Mamy tutaj, słuchajcie, dwie rzeczy połączone. Pierwsza rzecz, oczywiście ciosanie kamieni było konieczne, żeby to wszystko, tak mówiąc wprost, trzymało się kupy, tak? To były duże budynki, no więc rzeczywiście no one musiały być na jakimś poziomie w miarę płaskie, spójne, żeby po prostu ten budynek mógł powstawać. Jest jeszcze drugi aspekt, teologiczny. W czasach starożytnych ogromnym pytaniem było to, na ile człowiek może ingerować w ten doskonały obraz świata stworzonego przez Boga. Nie? I teraz zobaczcie, była w czasach starożytnych zakaz krzyżowania zwierząt. Wszystkie krzyżówki były uznawane za nieczyste zwierzęta, prawda? Bo to było, naruszało ten pierwotny porządek, który stworzył Pan Bóg. I coś z tego, z takiego myślenia było również przy budowaniu. Oni, słuchajcie, no kiedy budowali swoje domki, one tak na powiedzmy te 2-3 metry, no to można było tam z jakichkolwiek kamieni przy niewielkiej ilości zaprawy to po prostu poskładać, tak? I to w miarę się trzymało. Tutaj musiała już nastąpić pewna liberalizacja, żeby te kamienie płaskie po prostu jeden na drugi zachodził, bo budynek był dużo wyższy, był dużo bardziej skomplikowany, wymagał już pewnych zdobień, tak? W środku będzie wykładany drzewem, deskami zdobionymi, no więc no, w sposób naturalny to wymagało już pewnej obróbki. Da? I słuchajcie, tutaj mamy poglądowo mniej więcej, jak ta świątynia Salomona wyglądała, oczywiście już po wybudowaniu, zwróćcie uwagę, tu mamy oczywiście miejsce święte, świętych, centralne, najważniejsze, z Arką Przymierza, z tymi cherubami. Da? Dalej mamy ten przedsionek, gdzie wchodzili tylko kapłani, tam był stół chlebów pokładnych, tam paliło się kadzidło, tam były menorki, to było zdobione tutaj, prawda? Były deski zdobione z takimi płaskorzeźbami. Oczywiście przed świątynią był ołtarz, tutaj składano ofiary, tu jest też to nie do końca, bo prawdopodobnie to była bardziej krata i na tej kracie po prostu kładziono zwierzęta, a od dołu tutaj był ogień, trochę tak jak na naszym grillu to można byłoby porównać, prawda? No bo tak, no to jak te zwierzęta by się zapaliły, ale to już zostawmy. Tutaj było to morze takie, gdzie dokonywano oczyszczeń, prawda? I tutaj jakieś mniejsze naczynia, gdzie kapłani dokonywali oczyszczeń. Oczywiście dwie kolumny, które zdobiły tą świątynię. Tutaj zobaczcie, macie pewien taki rzut z góry, prawda? prawda? Miejsce święte świętych, tu była kotara, więc tutaj, tutaj była kotara, więc tutaj nie było żadnej ścianki, prawda? Więc ona tu nie została zaznaczona, nic tu nie oddziela, tylko jest jedna przestrzeń. I oczywiście mamy ołtarz, prawda? I teraz chciałbym, żebyśmy sobie zobaczyli w środku. Tu mamy oczywiście te cheruby w środku, prawda? Tutaj była Arka Przymierza oddzielona i tutaj mamy te ściany z takimi płasko rzeźbami, tam były motywy roślinne, prawda? Czyli zasadniczo kapłani wchodzili tutaj. Tutaj kapłan mógł wejść tylko raz na rok, na dzień Jom Kippur. Więc teraz to jest świątynia w czasach Salomona. Ona będzie mniejsza i ona zostanie zniszczona w 586 roku i później zostanie zbudowana druga świątynia. Chciałbym, żebyście zobaczyli, jaka różnica. Tu mamy, zobaczcie, tą świątynię Salomona, a tu mamy już tą drugą świątynię, o zgrozo bardzo często nazywaną świątynią Heroda, chociaż Herod w ogóle nie był Żydem i paradoksalnie upiększył tą świątynię i mu te zasługi zostały przypisane, co jest też pewnym takim uśmiechem historii, bo on z tą świątynią nie miał nic wspólnego i wykorzystywał ją w sposób absolutnie cyniczny, żeby podporządkować sobie naród. Ale to już zostawmy. Natomiast chciałbym tylko, żebyście zobaczyli, że ta świątynia druga, oczywiście wybudowana później, na miejscu tej świątyni, już jest dużo wyższa, już jest bardziej zdobiona. Tak, to jest świątynia, którą widział Pan Jezus. I tu już mamy oczywiście ten krużganek dla mężczyzn z ołtarzem, bo też już był po tej stronie. I tu mamy oczywiście ten dziedziniec kobiet. I tutaj jeszcze dookoła później wybudowano całe wzgórze świątynne. To, żebyśmy mieli takie porównanie. Czyli to jest pierwsza świątynia, to jest druga świątynia i teraz czekamy na zbudowanie trzeciej świątyni od 70 roku, więc jeszcze być może poczekamy. Słuchajcie, i dalej, przedostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest taki prospekt, ale żebyśmy sobie zobaczyli, ponieważ Salomon poszedł dalej, prawda? To jest plan jego miasta, taki miasto domu, tak byśmy to nazwali. I zobaczcie, że tak, oczywiście centralne miejsce stanowiła świątynia z ołtarzem, prawda? Tutaj później mamy dziedziniec, tutaj mamy salę, mamy pałac Salomona, prawda? Mamy salę tronową, czyli to tak naprawdę tutaj w chato był dom córki Faraona. On wziął ślub z córką Faraona, no więc chciał jej zapewnić też taki lepszy status, więc ona tutaj taki niewielki dom, niewielki pałac miała wybudowany, prawda? I zobaczcie, to był przedsionek tutaj z filarami, a D to był dom lasów Libanu. To była taka sala, gdzie były liczne kolumny drewniane i jak się tam wchodziło, to człowiek miał po prostu wrażenie, tak jak byłby w lesie, prawda? I znowu, pewna, jakby to nazwać, historyczna pompatyczność, to jest dom lasów Libanu, prawda? Że człowiek, który tam wchodził, no to miał takie poczucie, prawda, kolumny drewniane, to tak jak byłby w lesie, ale oczywiście my doskonale o tym wiemy, że pewien realizm życia wynikał z tego, że oni po prostu nie znali takich dużych sklepień, jak my znamy, prawda? Więc to było konieczne, żeby jak najwięcej tych słupów było, po prostu, żeby ten strop się nie zawalił. I tutaj, jak sobie popatrzymy, to wszędzie, gdzie tylko się dało, gdzie były większe powierzchnie, no to po prostu trzeba było dawać dużo tych słupów, które sufit podtrzymywały. Mówimy praktycznie o 1000 roku, czy tam 950 roku przed Chrystusem, no więc oczywiście ta technika budowli nie była tak rozwinięta, więc tak to funkcjonowało. Gdyby ktoś z Państwa był, bo to nie jest kwestia tylko Izraela, gdyby ktoś z Państwa był kiedyś w Turcji, w Istambule, wie, wielka taka cysterna, która zapewniała wodę dla miasta, no to takich kolumn jest bardzo, bardzo dużo i po prostu oni to zalewali wodą, prawda? To była taka ogromna cysterna, ale znowu też, żeby sklepienie się nie zawaliło, no to było bardzo dużo tych kolumn. Po prostu no, w czasach starożytnych nie znali tych ław, tego wszystkiego, jak to budować, żeby te stropy się trzymały. I słuchajcie, ostatnia rzecz. Wtedy też Salomon zwołał starszyznę Izraela po wybudowaniu wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie Arki Przymierza, Arki Przymierza Pańskiego z miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. Wprowadzenie Arki Przymierza do świątyni jerozolimskiej i rozpoczęcie tego kultu. Słuchajcie, to jest moment taki skromnie opisany, nic tam takich wielkich szczegółów nie ma, natomiast praktycznie od tego 960 tam roku ten kult będzie sprawowany do 586, tak jak powiedziałem, kiedy ta pierwsza świątynia zostanie zniszczona. I później w 515 roku, kiedy Izraelici wrócą z niewoli, znowu rozpocznie się kult, rozpocznie się sprawowanie ofiar i w 70 roku po Chrystusie Rzymianie znowu to wszystko najadą, zniszczą i do tej pory świątynia nie została odbudowana. Taka ciekawostka z dużym przymrużeniem oka, raczej jako bajka na dobranoc. Żydzi twierdzą, że w tym czasie niewoli między 586 a 515 w świątyni jerozolimskiej ogień się palił. Czekał Bóg na te ofiary, ale to jest bardziej legenda niż chyba stan faktyczny, bo po prostu Babilończycy zniszczyli, co mieli zniszczyć, a ukradli, co mieli ukraść, co się tylko dało, prawda? Więc raczej ten ołtarz też został zniszczony. Dziękuję.